Popołudnie wnet.
Minęła godzina 16. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie w Popołudniu wnet. 9 lipca, przypominam, bo niektóre może się pomylić, jaki mamy dzień, a zwłaszcza jaki mamy miesiąc. To jest lipiec, wszystko się zgadza. W tle o szyby stuka deszcz całkiem jesienny, bo i temperaturę w Warszawie przynajmniej mamy całkiem jesienną. Mimo, że to wakacje mamy jesień, to rząd cały czas pracuje, jak zresztą kilka dni temu zapowiedział premier Mateusz Morawiecki i przyjął kilka istotnych rozwiązań. Po pierwsze, rząd przyjął projekt ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. To jest decyzja Rady Ministrów. Dodatek w wysokości słynnych już, zwłaszcza z zeszłorocznych protestów, dodatku 500 zł będzie zależał od wysokości pobieranego świadczenia, między innymi od emerytury albo od renty. Wprowadzenie nowego comiesięcznego dodatku 500 zł dla dorosłych niepełnosprawnych politycy Prawa i Sprawiedliwości zapowiadali jeszcze w maju. Wtedy premier Mateusz Morawiecki jako źródło jego finansowania wskazywał podatek handlowy i fundusz solidarnościowy. Kto będzie mógł się ubiegać o dodatkowe świadczenie w wysokości 500 zł? Będą to osoby, które są niepełnosprawne i mają orzeczone całkowitą niepełnosprawność i nie mogą samodzielnie funkcjonować. Wedle szefa rządu takich osób w Polsce żyje około 300 tysięcy i dla tych właśnie osób ta nowa pomoc, nowa forma wsparcia będzie kierowana. A jeszcze jedna ważna informacja, od kiedy dzisiaj premier powiedział, że 500 plus dla niepełnosprawnych, dla 300 tysięcy najbardziej niesamodzielnych, niepełnosprawnych dorosłych w Polsce będzie przysługiwać od 1 października bieżącego roku. Tą informację odłożymy sobie na bok, bo ona nam się jeszcze za chwilę przyda do szerszego omówienia. Inny sztandarowy projekt rządowy z kolei ma delikatny problem, a mianowicie część samorządów stara się stopować przekop Mierzei Wiślanej, a obecnie Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wciąż mimo upływu terminu nie odpowiedziała na odwołanie pomorskiego samorządu od decyzji środowiskowej dla przekopu Mierzei Wiślanej. Tymczasem trwa procedura wyłonienia wykonawcy tejże inwestycji. Jak podkreślają samorządowcy, nie mamy żadnego sygnału z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Przypomnę, że to już jest drugi termin. Pierwszy termin wyznaczony był na wiosnę tego roku. Wówczas dostaliśmy informację, że ktoś przedłuża kwestię rozpatrzenia ze względu na badania jakichś dodatkowych okoliczności w tej sprawie. Teraz jest już po terminie. Żadna informacja do nas nie wpłynęła. Mówi w rozmowie z RMF FM Michał Piotrowski, rzecznik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Czyli jeszcze są w Rzeczypospolitej tacy ludzie, którzy chcą realnie blokować przekup Mierzei Wiślanej. To informacja bez związku, być może po kontroli Centralnego Biura Antykorupcyjnego prokuratura przedstawiła marszałkowi województwa pomorskiego 6 zarzutów za nieprawidłowości w oświadczeniu majątkowym. Dowiedziała się Polska Agencja Prasowa. Zarzuty dotyczą oświadczenia majątkowego z lat 2013 oraz następnych oświadczeń majątkowych za lata 15 i 16, oczywiście 2000. Według rzecznika CBA, pana Temistoklesa Brodowskiego, zarzuty postawiono we wtorek po kontroli funkcjonariuszy Departamentu Postępowań z gdańskiej delegatury CBA. Kontrola trwała od połowy maja roku 2017 do połowy lutego roku następnego, czyli 2018. No i dotyczyła prawidłowości oraz prawdziwości oświadczeń majątkowych marszałka tego województwa. To może jest jakieś rozwiązanie tego oporu województwa przeciwko przeciwko przekopowi Mierzei Wiślanej. Tymczasem komisja śledcza wystosowała zawiadomienie do prokuratury wobec byłego wicepremiera i ministra finansów Jacka Rostowskiego. Dzisiaj to zostało przyjęte przez większość członków komisji, złożenie wniosku do prokuratury, które dotyczy nie tylko byłego ministra finansów Jacka Rostowskiego, ale jego dwóch byłych zastępców Andrzeja Parafianowicza i Macieja Grabowskiego. Chodzi o podejrzenie popełnienia przestępstwa polegającego na niedopełnieniu obowiązków przez byłych ministrów. Zawiadomienie dotyczy okresu od roku 2010 do roku 2013. Jeszcze na chwilę przejdźmy do tego, co dzisiaj przyjął rząd, bo przyjął jeszcze nowelizację ustawy o prawie zamówień publicznych, a także, co jest oczywiście bardzo istotne dla gospodarki, ale nie ma bezpośredniego wpływu na codzienne życie większości obywateli Rzeczypospolitej, w odróżnieniu od nowelizacji ustawy Dobry Start, czyli tak zwanej wyprawki, rządowy program teraz po zmianach będzie pozwalał, żeby każdy rodzic otrzymał 300 zł na każde dziecko raz w roku wypłacane w sierpniu, na każde dziecko uczące się w szkole, rzecz jasna, bez względu na dochody. Zgodnie z nowym projektem programu Dobry Start obejmie również uczniów szkół dla dorosłych i szkół policjalnych. Świadczenie to przysługuje raz w roku, a dziecko uczące się w szkole aż do ukończenia przez nie lat 20, a w przypadku ucznia z niepełnosprawnością do ukończenia lat 24. To jest ta nowelizacja i to rozszerzenie świadczenia. Szacuje się, że w roku szkolnym, który się rozpocznie 2019-2020, świadczenie Dobry Start trafi do 3 400 000 rodzin. To jest informacja z Polskiej Agencji Prasowej. A jeszcze jedna, bym zapomniał o świecie całkowicie, a taki bliski świat, bo Białoruś. Prezydent Łukaszenka podkreślił, że Białoruś nie będzie częścią Rosji, ale nie ma co się cieszyć, bo oczywiście prezydent Republiki Białoruś ogłosił, że nie zamierza, żeby jego państwo stało się częścią Rosji, ale zaraz podkreślił, że nie ma takiej potrzeby. Wystarczy tylko krok po kroku realizować umowę o partnerstwie związkowym. Państwo pewnie pamiętają, że Białoruś podpisała z Rosją taką umowę jeszcze w latach 90. o wspólnym partnerstwie, o pięknym skrócie SBIR, Związek Rosji i Białorusi. No i teraz jest pytanie, czy przy okazji kończącej się kolejnej, czwartej już kadencji prezydenckiej Władimira Putina, tenże nie będzie chciał znowu objąć władzy, ale już nie będzie pewnie chciał zmieniać konstytucji, tylko powoła nowe państwo i będzie mógł przez kolejne 10, 16, a może i 14 lat zarządzać nowym państwem. No, zobaczymy, czy ta odpowiedź prezydenta Łukaszenki to jest oczywiście coś, co ma wyhamować ten proces, czy wręcz przeciwnie, ma zachęcić Rosję do tego, żeby krok po kroku wchłaniać Białorusi, żeby powstał u naszych granic zbir. No dobrze, tyle, jeśli chodzi o przeglądy wydarzeń. Kawał informacji za nami, przed nami. Bardzo ważna rozmowa, ale zanim ona nastąpi, to weźmy chwilę oddechu wszyscy razem i w Warszawie, i w Krakowie, i na całym świecie na www.net.fm i posłuchajmy piosenki zespołu Manam Krakowski Splin, bo tym razem to my tu w Warszawie czekamy na wiatr, który rozwieje skłębione chmury, które zaległy nad Warszawą i z których pada raz na jakiś czas dzisiaj całkiem rzęsisty deszcz. Zapowiadałem ważną rozmowę, to słowa dotrzymam. W studiu Popołudnia Wnet profesor Józefa Hrynkiewicz, socjolog, na przy okazji poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie profesor.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Uniwersytet Warszawski, ale jako polityk, a także jako socjolog, jako ekspert, uczestniczyła pani w tym dużym wydarzeniu, w tej konwencji programowej Myśląc Polska w Katowicach. Temat służby zdrowia, to chyba wszyscy eksperci podkreślają, że to był w tych debatach, szczególnie w tych panelach specjalistycznych, główny temat, nad którym się państwo pochylali i jakie są wnioski.
Może zaczniemy od tego, że lekarze bardzo się gniewają, jak się mówi służba zdrowia, bo oni mówią, że oni nikomu nie służą. Więc ja im tłumaczę, że służą zdrowiu. bo jak nie chcą ludziom służyć, to prawdopodobnie służą zdrowiu. Więc to jest jedna sprawa. Druga sprawa, wolałabym mówić o systemie ochrony zdrowia, ponieważ on zawiera w sobie i służbę, czyli po prostu osoby, które mając wykształcenie na różnym poziomie i w różnych zawodach, pracują w systemie ochrony zdrowia.
Mamy ten system ochrony zdrowia, który zdaje się kuleje. Mimo tego, że niektórzy mówią, że jest lepiej niż było, no to chociażby przykład leków pokazuje, że te problemy się nawarstwiają.
Bardzo uprzejmy jest pan redaktor, mówiąc kuleje.
No tak,
powiedzieć to kuleje, to tak, taki eufemizm. Powiedzieć niedomaga, też eufemizm. Rzeczywiście ochrona zdrowia ma ciężką chorobę dezorganizacji i nawet te pieniądze, a przypomnijmy, że za czasów tylko Prawa i Sprawiedliwości wydatki publiczne na ochronę zdrowia wzrosły o 25 miliardów. Wobec tego musimy roczne oczywiście te wydatki na ochronę. Rocznie wydajemy obecnie 100 miliardów na ochronę zdrowia. I ten wzrost od roku 2015 to jest właśnie o 25 miliardów.
Czyli łatwo policzyć, czyli 1/4 więcej.
1/4 więcej.
Więcej, ale wpływa, a efekty...
Ale czy więcej, a przede wszystkim, czy lepiej otrzymują pacjenci, no to tutaj możemy zacząć dyskutować. I sądzę, że ochrona zdrowia cierpi po prostu na bezwład i na dezorganizację funkcjonalno-systemową.
Ale to by znaczyło, że jest do zmiany cały system, że tutaj już nie wystarczy nowelizacja kolejnych ustaw, tylko rewolucja.
Niekoniecznie. Tu niepotrzebna jest rewolucja, tylko potrzebne jest coś, co w normalnej gospodarce rynkowej, w normalnej powiadam, gospodarce rynkowej jest zawsze zastosowane. Tak jest we Francji, tak jest w Niemczech, tak jest w Holandii, w Szwecji, wszędzie. Mianowicie sektor publiczny jest oddzielony od sektora prywatnego. Jeśli ktoś pracuje w sektorze publicznym, pracuje tam w pełnym wymiarze czasu pracy i pracuje wyłącznie w sektorze publicznym. Wyłącznie w sektorze publicznym. Jeśli ktoś chce pracować w sektorze prywatnym, pracuje w sektorze prywatnym wyłącznie, bo innych sektorów mieszanych nie ma. Nasz sektor jest mieszany. Jak kiedyś słusznie...
Ale pani profesor doskonale wie, dlaczego gdyby taki wybór, dać taki jasny wybór albo państwowy, albo prywatne...
To nie jest rewolucja, tylko to jest porządek systemowy.
Ale być może wtedy w publicznych szpitalach nie byłoby komu leczyć.
Zapewniam pana, że gdybyśmy rozdzielili szpitale publiczne i zatrudnienie w szpitalach publicznych i w szpitalach prywatnych, to zapewniam pana, że byłoby bardzo dobrym posunięciem, dlatego że osoby, które dzisiaj zatrudniają się na przykład w szpitalach na kontraktach, a więc są samodzielnymi przedsiębiorcami w publicznym szpitalu, mogą zatem przychodzić kiedy chcą, robić co chcą, wychodzić kiedy chcą, podejmować takie zadania, jakie chcą, ale przecież szpital publiczny jest utrzymywany ze środków publicznych. Zatem więc, tak jak ja pracuję na publicznym uniwersytecie, to wiem, jakie są moje obowiązki i wiem, że muszę je bezwzględnie wykonać. Jeśli ich nie wykonam, to po prostu mnie tam nie będzie. Natomiast tutaj mamy do czynienia z takim pomieszaniem pojęć. Natomiast przez to także sektor prywatny źle działa, bo nie wiadomo, czy on jest prywatny, czy on nie jest prywatny, czy on jest trochę tylko prywatny, a trochę publiczny. I teraz lekarz, który pracowałby w pełnym wymiarze czasu pracy w szpitalu publicznym, mógłby być lepiej wynagradzany, bo pracowałby zarówno w szpitalu, jak i w przychodni przyszpitalnej. Opiekowałby się tym samym pacjentem przez cały okres jego leczenia, prawda? I wiedziałby dokładnie, z kim rozmawia. Nie tak jak lekarz przychodzi jednego dnia, pracujący na kontrakcie, jednego dnia jeden lekarz, innego dnia drugi lekarz i następnego dnia jeszcze jeden lekarz. Więc to jest pierwsza podstawowa sprawa, rozdzielenie tych dwóch sektorów. Da to ogromne szanse na rozwój prywatnej ochrony zdrowia w Polsce, ponieważ jest trochę osób, które chciałyby się leczyć w bardzo dobrych warunkach, za dobre pieniądze, ponieważ mają takie pieniądze, a zdrowie, jak wiadomo, jest bezcenne. To jest jedna sprawa, która musi być uregulowana, ale na to nie potrzeba żadnej rewolucji.
Pytanie jest takie, czy
przedstawienie wyboru, kto chce pracować w publicznym szpitalu, dostaje określone wynagrodzenie, możemy je negocjować i możemy dokładnie powiedzieć, jak lekarze określonego poziomu będą wynagradzani. Ja na ten temat rozmawiałam w kilku szpitalach i okazało się, że jest to rozwiązanie oczekiwane przez bardzo wielu lekarzy. Oczekiwane, że wzrosną ich zadania, wynagrodzenia. Druga sprawa to jest oczywiście uporządkowanie, kto, co, do kogo należy, jakie obowiązki należą. I oczywiście wszyscy muszą zarabiać zgodnie z tym, ile dzisiaj możemy płacić, a te wynagrodzenia są, już się istotnie zwiększyły. I myślę, że gdyby ta ochrona lepiej działały, one mogłyby być także wyższe, bo będą rosły w związku ze wzrostem wynagrodzeń pracowników. Także nakłady na ochronę zdrowia, to jest zapisane nawet w ustawie. I myślę, że to jest pierwszy krok, który trzeba wykonać. I trzeba wykonać szybko. Jeśli tego nie wykonamy, to dalej nie będzie wiadomo, co do kogo należy.
Krok wydaje się być niezbyt skomplikowany, jeżeli chodzi o kwestię legislacyjną. No to pytanie, dlaczego rząd Prawa i Sprawiedliwości przez 4 lata takiej prostej ustawy nie przyjął?
Dlaczego nie przyjął rząd Prawa i Sprawiedliwości? Ano właśnie dlatego, że w ochronie zdrowia każdy już sobie coś pozałatwiał. Każdy już wypracował swoją pozycję w ochronie zdrowia. Większość grup zawodowych wypracowała swoje cenne dla nich pozycje. I teraz oczywiście jednej pozycji, jedna grupa, która sobie nie wypracowała żadnej pozycji i jest w najgorszej sytuacji, to są pacjenci. Ale cała ochrona zdrowia ma działać na rzecz pacjenta. Więc chodziłoby o odwrócenie logiki i postawienie jakby w centrum systemu pacjenta i zastanowienie się, co z tym pacjentem ma się dziać w systemie ochrony zdrowia. Ten pacjent powinien być, jeśli wchodzi do pacjenta, do systemu, powinien być prowadzony bardzo ściśle do tego, aby jak najszybciej wrócił do zdrowia.
Ale jeżeli to służba zdrowia stała się tym pierwszym priorytetem, no ile mogą być drugorzędne priorytety rządu, no to znaczy, że teraz po tych namysłach rząd przyspieszy w tych pracach.
Bardzo liczę na to, że rząd przyspieszy i bardzo liczę na to, że sami lekarze, bardzo wielu lekarzy, bardzo męczy ten system, w którym jest ten nieporządek systemowo-organizacyjny, bardzo chętnie do tego systemu przystąpią. To oczywiście powinien być dobrowolny wybór lekarza i oczywiście za tym Polska jest krajem, mimo że bogaci się, to ciągle jest krajem dość biednym i Polski nie stać na finansowanie prywatnej ochrony zdrowia. Dlatego też powinna wszystkie środki skupić na finansowanie publicznej ochrony zdrowia, która jest dostępna dla wszystkich. A wiele działów w ochronie publicznej, w publicznej ochronie zdrowia jest już na dobrym i bardzo dobrym poziomie. I tutaj można byłoby, gdybyśmy uporządkowali sprawy zatrudnienia i podziału między sektorów na prywatny i publiczny, prywatny, jak rozumiem, utrzymywany wyłącznie ze środków pacjentów, a także tych, którzy chcieliby tworzyć takie kliniki prywatne, a publiczny po prostu utrzymywany ze środków wspólnych, czyli krótko mówiąc z tego, co zbiera z podatków budżet, a także Narodowy Fundusz Zdrowia.
Jeszcze jest kwestia druga, która budziła dużo niepokoju na kongresie, to jest kwestia demografii. Ona jest być może trochę związana z systemem ochrony zdrowia, pewnie nie bezpośrednio, ale szczególnie profesor Krzysztof Rybiński pokazywał, że nie udało się rządom Zjednoczonej Prawicy przygotować czy wprowadzić rewolucji demograficznej, że to jest cały czas przed nami.
Ja nie cenię kwalifikacji demograficznych pana profesora Rybińskiego. Myślę, że to jest na poziomie takim banalno-publicystycznym, to co mówi na temat demografii. pan Krzysztof Rybiński i mówię to publicznie po prostu. Natomiast takich osób, które takie zdania wypowiadają, jest dużo. Trzeba powiedzieć, że po raz pierwszy w historii Polski po 1900, nie wyłączając oczywiście lata wojny, kiedy trudno było prowadzić politykę, po raz pierwszy od 1945 roku rząd Rzeczpospolitej podjął systemowe działania w polityce ludnościowej. Nie demograficznej, bo demografia jest nauką, nie ma polityki matematycznej, prawda? Nie ma polityki demograficznej, jest polityka ludnościowa, bo podmiotem jest ludność, prawda? Wobec tego w polityce ludnościowej pierwszym takim czynnikiem są poczynione nakłady na powiększenie rodzin. I to jest to 500+, które ma wyraźny charakter demograficzny i wystarczy powiedzieć, że w roku 2015 współczynnik urodzeń kształtował się na poziomie 1,29, co oznacza, że 100 kobiet w wieku prokreacyjnym rodziło 129 dzieci, a w roku 2017 urodziło 145 dzieci. Więc może jednak warto to docenić. I teraz musimy pamiętać, że to się nie dzieje z dnia na dzień, z godziny na godzinę, tylko po prostu jest to proces. Jeżeli w takim tempie będziemy się zwiększali do zwyżki urodzeń, to oczywiście ta zwyżka urodzeń nastąpi, chociaż musimy pamiętać, że znaczna część potencjału demograficznego z generacji drugiego wyżu demograficznego urodzonych w końcu lat 70., w latach 80., wyjechało za chlebem, wypędzone przez poprzedni nasz rząd z własnego kraju z powodu biedy, braku pracy i braku jakichkolwiek szans.
A teraz już wchodzi w wiek poprodukcyjny, więc też...
No oni nie wchodzą jeszcze w wiek poprodukcyjny. To są osoby, które urodziły się w końcu lat 70., na początku lat 80., więc one mają spokojnie, to jest jeszcze grupa prokreacyjna w najwyższym stopniu. Niestety prokreacja przesunęła się na 28 rok. Pierwsze dziecko przeciętnie rodzi się, kiedy kobieta ma 28 lat. Więc jeśli będą lepsze warunki, jeśli będą lepsze wynagrodzenia, jeśli będą bardziej dostępne mieszkania, lepsza opieka, lepsza ochrona, opieka nad dzieckiem, lepsza ochrona zdrowia, możemy spodziewać się, że w Polsce będzie rodziło się więcej dzieci, dlatego że po prostu Polacy chcą mieć więcej dzieci. To wynika ze wszystkich badań.
Tylko że program Mieszkanie Plus tak jakby drepcze w miejscu, a po rozszerzeniu programu Rodzina 500+, nie widać na horyzoncie nowych, wielkich programów, które miałyby sprzyjać polityce ludnościowej.
Ustąpiliśmy deweloperom, co ja widzę, mieszkam na Mokotowie i widzę, jak w każdą wolną dziurę wpycha się po prostu ni w 5, ni w 9 jakiś kolejny koszmarek po prostu. I oczywiście drugą sprawą jest ciągle, wprawdzie wróciło około 100 tysięcy osób z migracji, ale ciągle mamy wyjazd do pracy. I to wynika z pewnych niedostatków w polityce zatrudnienia. W Polsce nie może harcować na rynku pracy ponad 9 tysięcy prywatnych firm zatrudnieniowych, które po prostu rekrutują tutaj 1,5 miliona do pracy za granicę. Systematycznie.
Jeszcze jeden temat.
A nie muszą tego robić tutaj. I tutaj trzeba byłoby bardzo poważnie zastanowić się, jakie działania podjąć, żeby ta działalność często na granicy prawa była zlikwidowana.
Temat 500+ dla osób niesamodzielnych, osób o orzeczonej całkowitej niepełnosprawności. Pamiętamy te boje w Sejmie, ten protest osób czy opiekunów osób niepełnosprawnych. Teraz rząd albo się przyznaje do błędu, albo zmienia zdanie bardzo silnie.
To chodzi o inne osoby. To chodzi o osoby, które są całkowicie niezdolne do samodzielnej egzystencji. I to jest świadczenie, które jest przeznaczone dla tych osób, które nie mają innych świadczeń, więc ono jest dodatkowym świadczeniem, więc nie mają renty bądź emerytury. Natomiast potrzebują żeby żyć, potrzebują opieki innej osoby każdego dnia. I to jest tylko ta grupa. Tutaj w Sejmie mieliśmy osoby z różnym poziomem niepełnosprawności, a także takie, które przy dobrej rehabilitacji, przy dobrej opiece mogłyby same pracować. Ja widziałam to, obserwowałam to okiem, że tak powiem, osoby, która się tym zajmuje. I to jest dobry krok. Nas czeka jeszcze drugi krok, ale tutaj musi być jakieś rozwiązanie systemowe. Pana nie było na panelu, w którym uczestniczyłam, ale ja tam mówiłam o ludziach starych, bo w Polsce uważa się, że dla ludzi starych to Uniwersytet Trzeciego Wieku, tańce, hulanki, parada na Placu Konstytucji w Warszawie i parę innych. Otóż to nie o to chodzi, tylko my dzisiaj mamy w Polsce ponad 5,5 tysiąca osób, które ukończyły 100 lat. Mamy 200, prawie 40 tysięcy osób, które są w wieku między 95 a 100 lat. Mamy jeszcze kilkaset tysięcy w wieku między 90 a 95 i to jest ta grupa 85+, a więc cała ta grupa wymaga już pomocy w dużej części, dlatego że wśród tych osób zaczynają się procesy neurodegeneracyjne, zaczyna się demencja, zaczynają się inne schorzenia, zaczyna się niesprawność fizyczna i te osoby wymagają naprawdę znacznej, istotnej pomocy. Jak to rozwiązać? Ponieważ ja bardzo krytycznie odnoszę się do warunków opieki w różnych domach, czy to prywatnych, czy wyznaniowych, czy domach publicznych. I tutaj najważniejsza rola powinna przypadać rodzinie. Rodzina jednak sama tego wielkiego ciężaru nie udźwignie i to jest sprawa wielkiej dyskusji, jak tym osobom pomóc. Wreszcie, w jaki sposób.
Panel oswoić starość, zdaje się, taki nosił tytuł.
Nie, on miał inny, nawet jakoś nie oswoić, bo tam nie chciało, tylko chodziło o to, żeby tak pokazać w takiej ładnej postaci. No, tak, troszkę tak. Może zawiodłam organizatorów, ale myślę, że uczestnicy tego panelu zrozumieli moje dobre intencje, że my musimy tę starość podzielić na trzy pokolenia po prostu. I rzeczywiście dla jednych jest uniwersytet, tańce, dla następnych są dzienne domy pobytu, a dla następnej grupy musimy znaleźć dobre formy opieki. Jak najlepsze. Audycja jest za krótka, żeby o nich opowiadać,
a to byłoby drogie. Zapowiadam. Audycja jest jak zwykle za krótka. Mam jeszcze ten temat trochę ze starością związany, czyli emerytury. Mamy kolejne opinie spływające do projektu, który przygotowuje Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, do projektu, który likwiduje OFE całkowicie. Wydaje się, że dla ludzi, którzy znają system ubezpieczeń społecznych, likwidacja OFE całkowita to powinien być dobry dzień.
No, OFE winne jest między innymi temu, że z Polski wyjechało ponad 2 miliony młodych ludzi, dlatego że w czasie, kiedy trzeba było tworzyć dla nich miejsca pracy, tworzyć mieszkania, tworzyć warunki do rozwoju rodziny, to my wysłaliśmy ich na, dawniej mówiło się na Saksy, wysłaliśmy ich za chlebem tam do tych państw, które oczywiście tak jak my mają pewne problemy demograficzne także na rynku pracy i w związku z tym te ponad 500 miliardów, które poszło na OFE i gdzieś się rozeszło i ktoś się uwłaszczył na tych pieniądzach, to jest sprawa, która mam nadzieję, że musi być rozwiązana, choć moje nadzieje są bardzo płonne, bo widzę, że przy nowym systemie tych pracowniczych programów kapitałowych kręcą się bardzo podobne, a niekiedy i te same osoby.
Teraz także mamy likwidację OFE, co jest jakoś powiązane.
No jest to powiązane, no bo z OFE trzeba było się rozliczyć, OFE trzeba było jednak podsumować. W OFE trzeba było bardzo, ale to bardzo dokładnie przypomnieć, kto co robił i za co odpowiadał, którzy politycy, łącznie z SLD, którzy politycy wprowadzali to OFE, jakie były nadzieje na to OFE, jak mamiono ludzi, ile pieniędzy wydano na różnego rodzaju reklamy, eventy, wynagrodzenia, kupowanie nieruchomości i tak dalej. I to trzeba rozliczyć, bo jeśli tego nie rozliczymy, no to ludzie do nowych przedsięwzięć nie będą mieli zaufania. A są tam takie instrumenty, że mogą się z nich wycofać. Dlatego jest to ciągle bardzo ważne. Prawo i Sprawiedliwość jest wiarygodne i do wiarygodności, do budowania zaufania społecznego konieczne jest bardzo dokładnie wskazanie odpowiedzialności, a także ukaranie czy nagrodzenie zgodnie z zasługami czy brakiem zasług, które te osoby mają.
OFE zostało ukarane jej likwidacją. Pytanie, co się stanie z tymi środkami?
Nie, ci, którzy to organizowali, naprawdę w bardzo dobrej formie odeszli.
To tego nie ma wątpliwości. Rządowy projekt zakłada, że albo pieniądze z OFE można przelać na indywidualne konto emerytalne, albo przenieść do ZUS-u. Ta konstrukcja panią profesor przekonuje?
Mnie przekonuje konstrukcja przeniesienia do ZUS-u, dlatego że nigdzie, ale to nigdzie, nie ma lepszej waloryzacji tych środków, które tam są zgromadzone, niż w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. I Zakład Ubezpieczeń Społecznych powinien być oczywiście zakładem społecznym. On się właściwie ukształtował jako zakład państwowy, więc niech już tak zostanie. Za jego wydolność odpowiada państwo. I po prostu jeśli mamy zaufanie do państwa, to powinniśmy mieć zaufanie do ZUS-u. A rzeczywiście waloryzacja w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych jest najwyższa. Wyższa niż w jakimkolwiek banku, wyższa niż w jakichkolwiek funduszach, a w dodatku jest pewna po prostu. Bo to wszystko jest dopisywane do mojego konta i kiedy przechodzę na emeryturę, jest ono także jeszcze waloryzowane w następnych latach.
Niektórzy ekonomiści, którzy mają pewną dozę pesymizmu, mówią, że ta wielka waloryzacja jest waloryzacją na kredyt, że to jest tylko powiększanie kredytu, a nie realne zyski z obracania pieniędzmi.
Żaden zakład publicznego ubezpieczenia emerytalnego, czy to BFA niemieckie, czy francuskie zakłady, nie jest samowystarczalny. W każdym jest dopłata z budżetu. W Niemczech na początku, kiedy powstawały fundusze, dopłata z budżetu wynosiła 1/3. Dzisiaj wynosi 20%. W Polsce wynosi 20%, może nawet mniej teraz niż 20% i naprawdę istotnie mniej. Rzeczywiście, gdybyśmy całość wzięli, naprawdę jest to, co daje pewność, bo to, co jest w różnych funduszach, zależy od koniunktury, zależy od zdolności tych, którzy inwestują, a ci, co inwestowali w OFE, ja ich dzisiaj także widzę na wysokich stanowiskach, przy dużych pieniądzach, także naprawdę, no ja na szczęście nie muszę w tym być, więc mnie tam nie ma, na pewno. Natomiast ja bym poszła, gdyby ode mnie zależało, gdyby ktoś mnie zapytał, na pewno poszłabym na rozdrobnione, nieduże zakłady, tak, żeby one zaczęły działać i żeby one po prostu przynosiły rzeczywiste korzyści tym, którzy...
Przy likwidacji OFE, dlaczego nie IKE? Dlaczego nie to nasze własne, swojskie konto emerytalne, gdzie możemy w każdej chwili zobaczyć, jak tam nasze pieniądze prywatne sobie...
Bo jest procentują. Za słabe, żeby te pieniądze wyrwać. Natomiast z punktu widzenia bezpieczeństwa przyszłych emerytów, najlepszym rozwiązaniem jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Mówię to z pełną, całkowitą odpowiedzialnością. Proszę mi pokazać, gdzie jest waloryzacja na poziomie mniej więcej 5%. Ma pan jakiś bank, który daje taką waloryzację?
Nie mam.
A fundusze pan ma jakieś może, gdzie jest 5%? Nie ma pan. No to...
To jest...
Zostaniemy
przy ZUS-ie i zostaniemy przy ostatnim pytaniu o tą 15-procentową opłatę przekształceniową. To jest uczciwe, żeby brać teraz na wejściu 15% od tych, którzy mają pieniądze w OFE i je będą przelewać na IKE?
Ja mam poważne wątpliwości, czy brać takie środki, ponieważ trzeba byłoby powiedzieć, na co te środki będą przeznaczone. A jeśli trzeba je pożyczyć, to trzeba powiedzieć, na jakich zasadach będą oddane. Te środki pochodzą z wynagrodzenia osób, które dość naiwnie przystąpiły do tego OFE, ale trudno było nie przystąpić wtedy, kiedy były takie rozbuchane reklamy i kiedy pokazywano radosne życie staruszka. Nic tylko zestarzeć się wobec tego, co pokazywano. Natomiast nie bardzo rozumiem ani zasadę, ani sens pobierania takiej opłaty. Te wszystkie opłaty zostały już wielokrotnie wniesione. Przez kilka pierwszych lat OFE nie miało żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o wydatki na to, żeby na własne...
Na reklamę, na marketing.
Na marketing, na administrację, na stworzenie luksusowych warunków, w których pracowało, na szkolenie kadry, na wszystko po prostu. Dochodziło, na początku było to ponad 20%, w niektórych dochodziło do 30%. Więc ta opłata...
To wszystko kosztem emerytów i teraz jeszcze tak. Opłata 15%.
I ta opłata moim zdaniem jest pewnie wymuszona przez te grupy z OFE, które tam nie odpuściły sobie łatwego, bardzo kolorowego życia, które miały, opiekując się tymi pieniędzmi, z których, jak się okazało, niewiele potrafili wygospodarować dla tych, od których pobierali i którym obiecywali.
Powiedziała profesor Józefa Hrynkiewicz, poseł Prawa i Sprawiedliwości, socjolog Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję pani profesor za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
16:42 na zegarach, 9 lipca, jakby ktoś zapomniał. To teraz blok reklamowy, tak się złożyło, a potem Częstokraj.
Popołudnie Wnet.
Łukasz Jankowski, wracamy do studia. Jeszcze jedna informacja, którą przeoczyłem w trakcie przeglądu o godzinie 16. Premier Mateusz Morawiecki przy okazji konferencji po dzisiejszym posiedzeniu rządu przyznał, że za tydzień Rada Ministrów zajmie się projektem obniżki PIT-u z 18 do 17%. To jest ostatni projekt zapowiedziany jeszcze przed wyborami do Europarlamentu. Ostatni element tak zwanej piątki Jarosława Kaczyńskiego albo nowej piątki PiS, jak zwał, tak zwał, i to już się wydarzy za tydzień. Będziemy wiedzieć, na jakich zasadach zostaną podwyższone koszty uzyskania przychodu oraz obniżony podatek PIT. Staje się dla całej pierwszej grupy podatkowej z 18 do 17%, czyli o 1 punkt procentowy, a w ujęciu procentowym o 6% podatki niższe dochodowe będziemy płacić. Od kiedy? To się dowiemy już za tydzień, kiedy projektem Ministerstwa Finansów zajmie się rząd. A skoro przy rządzie jesteśmy i przy działaniach, a jeszcze wcześniej przy konferencji programowej Prawa i Sprawiedliwości Myśląc Polska, to może ostatni raz na antenie Radia Wnet przenieśmy się myślami do Katowic. Tam w kuluarach miałem okazję rozmawiać z byłą już minister rodziny, pracy i polityki społecznej, panią poseł obecnie do Parlamentu Europejskiego Elżbietą Rafalską, właśnie na temat dzietności, na temat dlaczego 500+ nie jednak mimo wszystko, mimo tego, co mówił gość w studio przed kilkoma minutami, nie wpłynęło na radykalną rewolucję w polskiej polityce demograficznej. Dlaczego w roku 2018 stopa urodzeń znowu spadła poniżej 400 tysięcy, mimo że w roku 2017 udało się te 400 tysięcy osiągnąć. No i taką odpowiedź, a i oczywiście plany na przyszłość. Czy rząd, zdaniem pani minister Rafalskiej, planuje jeszcze jakieś dodatkowe działania prodemograficzne, proludnościowe? No i taką odpowiedź, to jest fragment tej odpowiedzi, od pani minister uzyskałem.
Oczywiście, że marzymy wszyscy, żeby ten wskaźnik dzietności osiągnął te wymagane 2,1, co gwarantuje nam prostą zastępowalność pokoleń, ale tu nie ma takiego pstryczka, elektryczka, że z dnia na dzień polskie rodziny z jednym dzieckiem, a tych rodzin jedynaczych jest bardzo dużo, teraz z programu Rodzina 500+, skorzysta 2,5 miliona rodzin z jedynakami, zamieni się w rodziny z dwójką dzieci, nawet wtedy, jakbyśmy bardzo chcieli. Trzeba sobie zadać pytanie, Co jest tą barierą, że decydujemy się na to, żeby mieć jedno dziecko, a nie dwoje dzieci albo troje dzieci? I co należałoby zaproponować, żeby takie decyzje na poziomie rodziny po prostu zapadły?
Pani poseł wyjęła mi to z ust. No. Ja będę ścigał panią poseł do końca, bo właśnie tych postulatów zabrakło. Bo ja pamiętam konferencję sprzed lat 4, kiedy pani minister wtedy prowadziła ten panel dotyczący rodziny. Tam występowała, wtedy były konkretne rozwiązania. Teraz co po 4 latach będzie nowego w polityce prorodzinnej?
Ale to, co będzie nowego, to na pewno będziemy mówili na konwencji programowej, bo to jest też etapowanie naszych działań. Dzisiaj jeszcze podsumowujemy, stawiamy diagnozy, myślimy, co trzeba konkretnie zaproponować i w odpowiednim momencie propozycje programowe będą.
Idzie o los Rzeczypospolitej, bo to jest stawka tej gry.
Jeżeli chcemy być silnym narodem, to nie możemy być narodem, który z 38-milionowego kraju zamieni się w kraj, tak jak pokazywał profesor Rybiński, nie daj Boże 18-milionowy. Musimy być silni siłą też swojej liczebności.
Tylko ostatnie pytanie, poproszę może o odpowiedź, czy w ciągu tych prawie 4 lat, kiedy pani minister kierowała Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, takie kolejne pomysły się pojawiały. Co może być takim kolejnym impulsem do wzrostu dzietności w Polsce?
Na pewno musimy poprawiać dostępność do miejsc opieki nad małym dzieckiem, bo dzisiaj kobiety chcą wrócić po urodzeniu dziecka do pracy ze spokojną głową, wiedząc, że dziecko ma dobrą, na wysokim poziomie opiekę. Po drugie, musimy dać kobietom też wybór do tego, żeby może nie pracowały na cały etat, ale miały więcej elastyczności w tym zatrudnieniu. Telepraca, niepełna praca.
Popołudnie Wnet. A w zasadzie to lecimy dalej, lecimy do Francji, która ma projekt opodatkowania biletów lotniczych podatkiem ekologicznym. Każdy bilet z Francji będzie opodatkowany. Przynajmniej taki jest projekt, ale zanim się tym projektem zajmiemy, to sprawa dalece bardziej bulwersująca, czyli śmierć, a w zasadzie decyzja o tym, żeby uśmiercić Vincenta Lamberta zapadła, a rodzina chcąc, nie chcąc się z nią pogodziła. Przy telefonie popołudnia Wnet Zbigniew Stefanik, politolog ze Strasburga. Dzień dobry panu.
Dobry tam państwa.
No to jak jest koniec, tragiczny koniec historii Vincenta Lambert?
Otóż 2 lipca tego roku lekarze Vincenta Lamberta poinformowali, iż przystępują oni do odłączania go od aparatury, czyli o zaprzestaniu dowadniania i dożywiania pacjenta. Podjęli tą decyzję na mocy decyzji Trybunału Kasacyjnego nad Sekwaną, który 28 czerwca tego roku unieważnił decyzję Sądu Apelacyjnego z Paryża 20 maja. Wówczas sąd apelacyjny orzekł, iż należy kontynuować dożywianie i dowadnianie pacjenta. Trybunał Kasacyjny uznał, iż sąd apelacyjny w Paryżu nie był kompetentny, aby taką decyzję podejmować, tak więc została ona unieważniona. Wczoraj zaś rodzice Vincenta Lamberta, w tym jego matka, osoba, która walczyła od 5 lat o to, aby go nie odłączono od aparatury, poinformowali w specjalnym komunikacie przesłanym przez swoich prawników do mediów, iż zamierzają oni powstrzymać się od dalszych procedur prawnych, albowiem faktycznie zostały one wszystkie wyczerpane nad Sekwaną, jednakże rodzice zapowiadali, że nie zaczną oni walki. Warto jednak mieć na uwadze, iż o ile faktycznie postanowili oni zaprzestać walki o dożywianie, dowadnienie pacjenta, ich syna, o tyle pozostaje w mocy ich skarga, którą złożyli oni kilka dni temu na lekarzy zajmujących się ich synem. Skarga ta dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci, jak i również nieudzielenia pomocy osobie niepełnosprawnej, tak więc ta skarga nadal jest w mocy. W komunikacie, o którym mowa, matka Vincenta Lamberta napisała, iż śmierć ich syna została im narzucona, zarówno im jako rodzicom, jak i Vincentowi Lambertowi. Tak więc na tym etapie trwa, używając francuskiego języka medycznego, wygaszanie pacjenta. Część rodziny pożegnało się z Vincentem Lambertem już wczoraj wieczorem. Na tym etapie nie mamy więcej informacji, jeśli chodzi o jego obecny stan. Można jednak założyć, iż na tym etapie mało wskazuje na to, czy też wręcz nic nie wskazuje na to, aby ta decyzja miałaby jakkolwiek być zmieniona i aby miano rozpocząć na nowo dowadnianie i dożywianie pacjenta. Jednakże ta sprawa budzi we Francji nadal wiele kontrowersji, albowiem ścierają się ze sobą dwa poglądy. Według jednej tezy prawnej część ekspertów twierdzi, iż Vincent Lambert jest osobą znajdującą się w stanie ciężkiej niepełnosprawności, tak więc nie mogą być wobec niego zastosowane procedury związane z osobami znajdującymi się na etapie tzw. kończenia życia, czyli la fin de vie. Z drugiej strony zaś inni eksperci twierdzą, iż na podstawie orzeczenia lekarzy o jego śmierci klinicznej absolutnie obowiązuje to ustawodawstwo, które dotyczy osób znajdujących się na etapie tak zwanego kończenia życia, la fin de vie. Ta debata wynika w dużej mierze z tego, iż mało precyzyjne są zapisy, które obowiązują nad cekwaną dotyczącą właśnie tego typu sytuacji. Przepisy tak zwanego kończenia życia zostały przyjęte we Francji, znowelizowane w 2003 roku. Wówczas trwała intensywna debata, jak również wiele kontrowersji powodowały te nowe przepisy. Tak więc atmosfera polityczna, społeczna sprawiła, iż przyjęte wówczas przepisy pozostawiają wiele możliwości do interpretacji, być może wręcz nadinterpretacji. Tak więc można założyć, iż w najbliższych tygodniach, miesiącach francuski ustawodawca będzie musiał doprecyzować te przepisy, tak aby precyzyjnie rozróżnić stan niepełnosprawności ze stanem tak zwanego kończenia życia. Tak więc te kwestie z pewnością będą obiektem debaty publicznej, politycznej we wchodzących dniach i tygodniach. Jednakże warto mieć na uwadze, iż lekarze, jak również część ekspertów twierdzą, iż nie mamy tu do czynienia z przypadkiem eutanazji. Eutanazja jest we Francji zakazana na tym etapie. Mamy tu, zdaniem tych ekspertów, do czynienia z tak zwanym wygaszaniem pacjenta, który według opinii tych ekspertów znajduje się de facto w śmierci klinicznej, a to, co dzieje się obecnie, to wyłącznie wygaszanie części jego organów. Tak więc na mocy tej opinii pacjent de facto już nie żyje. Tak więc, jak już wspomniałem, ta debata w dużej mierze wynika z małej precyzyjności tych wszystkich zapisów, które obowiązują we Francji. Z pewnością najbliższe tygodnie, miesiące przyniosą nowelizację tej ustawy.
A jeszcze obecnie we Francji debatuje się nad zupełnie innym aktem prawnym dotyczącym wolności słowa w internecie albo ograniczającym sferę mowy nienawiści w tymże.
Faktycznie właśnie w tym momencie niższa izba francuskiego parlamentu debatuje nad specustawą rządową, która ma być poświęcona walce z mową nienawiści w internecie. Ustawa ta, też na projekt tej ustawy budzi wiele kontrowersji nad cekwaną, ponieważ z jednej strony to portale społecznościowe mają właściwie zajmować się tym, aby zwalczać mowę nienawiści, czyli mówiąc wprost, mają kasować zapisy uznane za przepełnione treścią mowy nienawiści. Z drugiej strony zaś wiele ekspertów wskazuje na to, iż mało precyzyjna jest definicja pojęcia nienawiści i tutaj panuje obawa wśród komentatorów, dziennikarzy, jak również innych ekspertów, iż być może ustawa ta mało precyzyjna może prowadzić do wielu interpretacji, które mogą być wykorzystywane bądź politycznie, bądź w sposób nieprecyzyjny, ograniczając niejako wolność słowa. Tutaj przykład pracownika IKEA, o którym również we Francji mówi się dość obszernie, jest takim być może przykładem, idąc tą drogą, który świadczy o tym, iż faktycznie te kwestie pozostawiają wiele możliwości do interpretacji. Tak więc ta ustawa budzi we Francji wiele kontrowersji, jak i również zapisy dotyczące tego, iż de facto to portale społecznościowe mają tak naprawdę zajmować się wprowadzeniem w życie tej ustawy, czyli to portale webmasterzy mają decydować o tym, co, a co nie jest mową nienawiści. Odbyło się kilka spotkań pomiędzy Emmanuelem Macronem a przedstawicielem właściwie Facebooka, Markiem Zuckerbergiem. Wiadomo, że tutaj doszło do pewnych ustaleń, otóż faktycznie Facebook ma odtąd kasować no, wszystkie te zapisy, które według tej nowej ustawy będą uznawane za wpisy o treści ekstremalnej, czy też o treści złą nienawiści. Ta ustawa jest niejako przedłużeniem przyjętych ustaw w poprzednich miesiącach i latach. Z jednej strony ustawa antyterrorystyczna, która faktycznie no, nakłada wiele obowiązków na poprawstwo książkowe w związku z walką z terroryzmem i ekstremizmem w internecie. Z drugiej strony ustawa ta również jest niejako przedłużeniem czy też ciągiem logicznym ustawy, tak zwanej ustawy fake newsowej, przyjętej nad Sekwaną 15 miesięcy temu. Dotyczy ona propagowania fake newsów podczas kampanii wyborczej, też kampanii wyborczych. Została ona pierwsza wprowadzona w życie właśnie podczas kampanii poprzedzającej wybory do Europarlamentu. Na tym etapie ustawę tą najprawdopodobniej przyjmie dzisiaj niższa izba francuskiego parlamentu, więc będzie ona musiała być głosowana w Senacie. Być może Senat wprowadzi do niej pewne zmiany, tego nie wiemy, pewne poprawki. O tym na razie trudno mówić, ponieważ nie wiemy, jak Senat zachowa się co do tej ustawy. Jedną z motywacji tej ustawy to zdaniem rządzących rosnąca nad Sekwaną homofobia, ksenofobia, jak i również antysemityzm. W lutym tego roku odbyła się duża manifestacja we Francji, w Paryżu, przeciwko antysemityzmowi. Faktycznie we Francji wiele przypadków antysemickich, o charakterze antysemickim ma miejsce. Tak więc pytanie, jak ustawa ta będzie wyglądała, jaka będzie jej forma, jaka będzie jej treść. Na ten etapie my tego nie wiemy, albowiem jak już wspomniałem, być może Senat wprowadzi do niej jakieś istotne poprawki. Jednakże z pewnością będzie ona no, swego rodzaju precedensem w Unii Europejskiej. Media francuskie zauważają, iż ta ustawa może być niejako takim precedensem, no, który sprawi, iż inne państwa w Unii Europejskiej pójdą ze śladem Francji. Kolejna kwestia to kwestia ustawy i jej genezy. Tu zdaje się, iż ta ustawa w dużej mierze wzoruje się na tych regulacjach, które funkcjonują nad Łabą. Tak więc no, trudno powiedzieć, czy będą one podobne we Francji, czy też nieco zmienione, zaostrzone. Tak więc to wszystko przed nami. Jednakże ustawa ta budzi wiele kontrowersji, jak i również debatę dotyczącą wolności słowa. Jakiś czas temu Stowarzyszenie Reporterów Bez Granic wydało no, nieprzychylne dla rządzących oświadczenie, czy też nawet raport, z którego wynika, iż wolność prasy nad Sekwaną nie ma się za dobrze, mówiąc kolokwialnie, mówiąc, że nie jest najlepiej z wolnością słowa i prasy we Francji. Chodziło tutaj o sytuację dziennikarzy, którzy monitorowali, jak również stacjonowali kryzys żółtych kamizelek. Według tego raportu ponad 100 dziennikarzy, którzy podczas manifestacji demonstracji żółtych kamizelek relacjonowali te wydarzenia, byli narażeni na jakąś formę szykan ze strony rządzących, też instytucji reprezentujących francuskie państwo. Tak więc kwestia wolności słowa we Francji, jak i również niezależności dziennikarskiej, niezależności niezależnych publicystów, wreszcie niezależności i wolności słowa zwykłych blogerów i osób zabierających głos w internecie, jest przedmiotem dużej debaty. Pytanie jednak, jaki będzie finał tej debaty. Z pewnością wpisuje się ta debata już rozpoczynającą się kampanię wyborczą, poprzedzającą wybory samorządowe. W przyszłym roku Francuzi wybiorą rady miast, członków...
Zanim Francuzi pójdą do urny, to do urn zdążą już pójść Polacy, może nawet dwukrotnie i o tym zaraz porozmawiamy. To był Zbigniew Stefanik ze Strasburga i kwestie francuskie. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Mamy